Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa, profesor Tomasz Biernat, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dziękujemy panie Tomku za zrozumienie wagi tych naszych spotkań w Radiu Maryja, w audycji porady pedagoga, psychologa. Te pana audycje i te treści, które pan przekazuje w tak skondensowany sposób, są dla mnie osobiście również. Są dla mnie osobiście również, ale osób, z którymi rozmawiam, z którymi spotykam się, są również takim uniwersytetem. My właściwie nie będąc na uniwersytecie, nie będąc pana studentami, jesteśmy studentami. Także dziękuję
bardzo.
Mam taką
skromną nadzieję, że to ma sens i że to ma jakąś wartość. Myślę, że o sprawach rodziny, wychowania rodzinnego warto mówić.
Tak, ale też to zrozumienie pana, że to jest ważne, że eter, że to, że mówimy dla milionów, setek tysięcy przynajmniej, ale na pewno więcej osób niż 100 tysięcy.
Tym bardziej, że dzisiaj to jest tak dynamiczna sfera rzeczywistości. Tyle się dzieje, tyle się zmienia, że my czasami sami nie wiemy, o co w tych zmianach chodzi i skąd one się biorą.
I dzisiaj właśnie pan dr Tomasz Biernat przygotował, ostatnia audycja mówiła nam o
porządkowaniu środowiska wychowawczego rodziny.
Porządkowaliśmy o tym, jak porządkowane jest, jak porządkować to środowisko wychowawcze. A dzisiaj pan dr profesor Tomasz Biernat mówi nam o przemianach środowiska wychowawczego rodziny. Przemianach, czyli coś się zmienia.
Tak.
I czy to, co pan nam powie, może pomoże nam zrozumieć, nam, rodzicom, zrozumieć rodzinę.
Tak, myślę, że rozumienie rodziny jest niezwykle ważne, żeby podejmować świadome i skuteczne działania wychowawcze. Tak jak pani słusznie zwróciła uwagę, że zmienia się społeczeństwo, zmienia się rodzina, zmienia się środowisko wychowawcze rodziny i zmienia się wychowanie rodzinne. I wielu rodziców dzisiaj zadaje sobie pytanie, jak wychowywać w czasach kulturowego zamętu, tego chaosu, na czym oprzeć wychowanie w rodzinie.
Tak, to są pytania wielu rodziców.
Co przekazywać dzieciom?
Tak. Dziadków również. Tak. Jak pracować z nimi? Jak rozmawiać?
Jak uczyć w tych trudnych czasach? Według jakich zasad, wartości? No, jak pomóc odnajdować sens życia dzieciom? Bo to jest jakby zasadnicze pytanie, które odnosi się do wychowania rodziny. Innego. Świat pędzi dziś na oślep. Efektem tego jest często u samych rodziców poczucie nieadekwatności, niepewności. Dzisiaj możemy mówić nawet o zjawisku dezorientacji wychowawczej rodziców. Nie wszystkie rodziny muszą oczywiście doświadczać tych stanów. Niemniej jednak dzisiaj można zaobserwować tego rodzaju zjawiska dotyczące wielu współczesnych rodzin. Myślę, że gdyby tutaj zastosować szerszą perspektywę, musimy dostrzec ten kontekst zmian. Zmieniło się społeczeństwo z tradycyjnego na nowoczesne, rodzina z rodziny tradycyjnej na tak zwaną rodzinę nowoczesną.
No ale jesteśmy
zmienia się
jeszcze,
także wychowanie.
Ale jesteśmy chyba jeszcze tą tradycyjną rodziną troszeczkę.
Ja myślę, że my jesteśmy w takim okresie przejścia od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego, od rodziny tradycyjnej do nowoczesnej. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Niektórzy mówią, że właśnie jesteśmy w takim dziwnym momencie, kiedy te elementy i tradycyjne, i nowoczesne mieszają się. Często one też prowadzą do różnych kłopotów i trudności wychowawczych, do konfliktów wychowawczych. I w związku z tym warto by może przyjrzeć się temu, w jaki sposób zmieniło się, przekształca się, transformuje środowisko wychowawcze rodziny, ponieważ myślę, że wiele problemów wychowawczych we współczesnych rodzinach właśnie z tego się bierze.
No tak, bo jeżeli nie jesteśmy ani w jednym systemie wartości, ani w drugim systemie wartości, ani w trzecim systemie wartości, to tak, trochę z jednego, trochę drugiego, trochę z trzeciego i właściwie jesteśmy
zagubieni. Dezorientowani. Właśnie. To dzisiaj jest niezwykle istotne, że patrząc na przemiany środowiska wychowawczego rodziny, niektórzy mówią nie tylko, że mamy kryzys rodziny, czy kryzys małżeństwa.
Wręcz tak jest to
ale
nazywane.
Że mamy, że być może dotyka nas też kryzys wychowania rodzinnego. Że właśnie wielu rodziców...
Czyli nie tylko kryzys małżeństwa i rodziny, ale samego kryzys wychowania.
Może jedną z postaci kryzysu rodziny jest również kryzys wychowania rodziny. rodzinnego, co właśnie związane ze środowiskiem wychowawczym rodziny i tym, jak ono się niezwykle zmieniło. Warto tutaj powiedzieć o pewnej bardzo istotnej zmianie, że to wszystko, co dookoła nas się dzieje, ten świat, w którym żyjemy, przemiany społeczne doprowadził do przemian rodziny i to, co jest, myślę, takie na pierwszy rzut oka najważniejsze, to, że rodzina dzisiaj straciła możliwość kontrolowania swojego środowiska rodzinnego i dzieci.
Rozumiem, panie Tomku, jak? No przecież ja jestem rodzicem i kontroluję.
Tak, w rodzinie tradycyjnej to była wyraźna granica, która oddzielała rodzinę, środowisko rodziny od świata zewnętrznego. Tak. I to rodzice właściwie decydowali o tym w dużej mierze, co się dzieje w rodzinie, jakie wpływy docierają do rodziny. Bardziej kontrolowali dzieci. Rodzina miała bardziej instytucjonalny charakter. Dzisiaj mówi się, że współczesna rodzina to rodzina przepuszczalna. To znaczy taka rodzina, w której te granice uległy jakby rozmiękczeniu. Granice czyli oddzielające ją od świata.
Czyli dziury są.
Czyli tak, ona jest elastyczna, ona jest przepuszczalna. Efektem tego jest, że ten świat zewnętrzny zaczyna wlewać się dzisiaj do rodziny. Skąd się to wzięło? No, przede wszystkim jest to efekt rewolucji technologicznej. Każda współczesna rodzina jest podłączona do zewnętrznego świata przy pomocy wielu różnych elektronicznych, cudownych, telekomunikacyjnych arterii. I jaki jest tego pierwszy skutek dla środowiska wychowawczego rodziny? To wszystko, co się wlewa do rodziny z zewnątrz, zmienia środowisko wychowawcze rodziny. Tak jak powiedziałem, w rodzinie tradycyjnej to środowisko było pod dużą kontrolą rodziców.
Tak, bo panie Tomku, w domu byli rodzice, dziadkowie często, tak?
Tak.
Były drzwi do tego mieszkania.
Nie było telewizji, internetu,
nie
smartfonów.
W takim stopniu, bo może nawet jeszcze niedawno, tak? I dziecko wchodziło, czy ja wchodziłam, czy ktokolwiek inny wchodził do tego domu, to wchodził ten, kto był zaproszony, kto nie był zaproszony.
Tak.
Ewentualnie goście przychodzili, tak? Proszeni, nieproszeni, ale oni byli gośćmi w tym domu, tak?
Tak.
I nawet to, co powiedzieli, to można było skrytykować, można było powiedzieć, ja mam inne zdanie, a teraz rzeczywiście te drzwi są takie...
Szeroko otwarte.
Nie wiem, czy szeroko, nie chciałabym tak mówić już, panie Tomku, że szeroko otwarte.
Jeżeli popatrzymy na przykład na kontakt dzieci z tym światem zewnętrznym za pośrednictwem elektronicznych urządzeń, to czasami do późna w nocy one siedzą i łączą się z tym światem.
Tak.
I pytanie, czy te drzwi są kontrolowane przez rodziców? Zazwyczaj nie. Ja czasami pytam, czy rodzice wiedzą, jakie strony internetowe oglądają dzieci, czy potrafią zajrzeć do przeglądarki internetowej i zobaczyć historię korzystania z internetu. Mówią nie. Czy mają jakieś blokady, szczególnie w przypadku małych dzieci, które ograniczają dostęp do pewnych niewłaściwych stron. Mówią, że nie wiedzą, jak to się dzieje. A więc te drzwi są szeroko otwarte.
Może rzeczywiście. Znam taką historię z gimnazjum. Jeszcze wtedy były gimnazja, sprzed kilku lat to było, gdzie na wywiadówce mama zdziwiona, że syn ma takie słabe oceny. Ale na tej wywiadówce obok tych rodziców, którzy byli w klasie, byli młodzi ludzie z tej klasy i jakaś dyskusja się rodziców wywiązała właśnie w tym problemie, że oceny słabe, że dziecko, że no to nieprawdopodobne, bo takie dobre oceny miał wcześniej. I któreś dzieci mówi, no ale on siedzi do czwartej, do trzeciej siedzi na internecie. A skąd ty to wiesz? No bo ja widzę. Wtedy jeszcze dla wielu rodziców było to, no skąd ty wiesz? To znaczy on też siedzi, ale z drugiej strony widzi, że to dziecko może częściej, może ten mniej siedzi po nocy. I to jest właśnie ten problem, o którym chyba pan mówi też. Próbuję sobie to zwizualizować.
I można zapytać, jaki jest skutek tego w takiej dzisiejszej rodzinie, która jest podłączona do globalnego światła elektronicznymi światami, światłowodami, cyfrowymi arteriami, które nieustannie tłoczą do jej środowiska niezmierzone ilości informacji, potrzebnych i niepotrzebnych, prawdziwych i fałszywych, również pożytecznych i szkodliwych, zmieniają się warunki wychowawczego funkcjonowania rodziny. Dlaczego? Ponieważ to środowisko zostaje nasycone w ten sposób różnorodnymi przekazami wychowawczymi też i antywychowawczymi. Takimi, które są zgodne z tym, co mówią rodzice, ale również z takimi, które im zaprzeczają. A więc w radykalny sposób zmieniła się dzisiaj relacja między środowiskiem rodziny i szerszym otoczeniem, światem. I teraz to, co dociera do rodziny, przeróżne, przede wszystkim do dzieci, informacje, obrazy, znaki, symbole, dźwięki, idee, powodują niejako dynamiczne rozszerzenie się tej infosfery rodzinnej, sfery informacji. Wręcz badacze tego zjawiska mówią, że dzisiaj społeczeństwo jest zatrute informacjami. To są często informacje wręcz szkodliwe. I to samo zjawisko dzisiaj możemy obserwować w rodzinie. Środowisko rodziny staje się informacyjne, rodziny staje się jakie? Chaotyczne. Ulega rozproszeniu, wręcz zaburza czy dezorganizuje oddziaływania wychowawcze rodziców, ponieważ wiele tych przekazów zaburza konkuruje z przekazami rodziców.
Zaburza, tak, te oddziaływania wychowawcze rodziców. I teraz, panie Tomku, mówił pan, że, znaczy ja to tak rozumiem, że pan nam pomaga zrozumieć rodzicom rodzinę. I to jest między innymi jedna z takich informacji, które pan dzisiaj mówi, które ja próbuję, no tak, rzeczywiście.
Jak dzisiaj trudno rozmawiać z dziećmi. Dlaczego? Bo rodzice, szczególnie dorastającymi dziećmi, bo rodzice muszą dzisiaj rywalizować z wyrafinowanymi pod względem socjotechnicznym i psychotechnicznym, ideologicznymi, propagandowymi przekazami, które docierają z tego zewnętrznego świata.
Jak przez to się przebić?
Oczywiście jest to bardzo ważne pytanie praktyczne, ale za tym się kryje pytanie o kompetencje rodziców. No tak. Czy my dzisiaj możemy w ogóle czasami znajdować kontrargumenty dla swoich dzieci w różnych dyskusjach, w różnych pytaniach ich? Oni posługują się często gotowymi argumentami, które zostały zaczerpnięte z tego medialnego świata.
Tak, bo to nie są wymyślone przez
dzieci. One zostały specjalnie spreparowane, one zostały odpowiednio skonstruowane i my musimy czasami znaleźć kontrargument i co się dzieje? Często ich nie mamy. Mamy trudność czasami z odpowiedziami na trudne pytania, które zadają nam dzieci, bo rzadko kiedy są rodzice w stanie konkurować z tym, co mówią dzieci, czy z tymi przekazami, które od nich do nas docierają, ponieważ nie znają czasami tego języka, którym się posługują dzieci, tych kodów, znaczeń, treści, które odbierają dzieci. To nowe pokolenie cyfrowe, mówi się nawet, używa takiego określenia, cyfrowe dzieci. Cyfrowe dzieci żyją w nieco innym świecie niż my rodzice, szczególnie patrzę tutaj na siebie, bo to jest to pokolenie, które jakby na własnej skórze tej rewolucji w takim stopniu jak dzieci
myślę, że my potrzebujemy
odebrało.
My najbardziej potrzebujemy właśnie tego zrozumienia, co się dzieje, że my nie docieramy do naszych dzieci, że my nie mamy argumentu.
Środowisko rodziny staje się jakby coraz bardziej wirtualne. Miesza się w nim to, co realne, rzeczywiste, można by powiedzieć prawdziwe, z tym, co jest wirtualne, co jest tworzone cyfrowo, co jest, czasami jest po prostu fałszywe, jest fałszywym obrazem świata, w którym żyjemy. A więc jest to pewien problem, ponieważ my jako również dorośli poznajemy świat dzisiaj w dużym stopniu pośrednio, poprzez media, poprzez przekazy. Te wszystkie informacje są już odpowiednio przetworzone, one są już odpowiednio nam opakowane, odpowiednio podane. My w większej części poznajemy świat pośrednio niż bezpośrednio. To samo dotyczy dzisiaj dzieci. Na przykład, jeżeli popatrzymy na ich różnego rodzaju aktywności. Wirtualne grupy, wirtualni rówieśnicy, wirtualne zabawy, wirtualne gry, wirtualnie spędzany czas wolny. wszystko za pośrednictwem tych nowoczesnych technologii. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na chłopców, nastolatków, to często nie widzimy ich na boisku, gdzie grają w piłkę, chociaż są czasami przygotowane, świetne boiska, można grać w koszykówkę, w siatkówkę. Bardzo często oni grają, ale na wirtualnych boiskach, siedząc przed ekranami komputerów. Dzisiaj już zwraca się uwagę także na to, że rozwój fizyczny dzieci nastoletnich jest gorszy niż polskich dzieci przed wojną. Znaleziono takie badania wydolnościowe i wytrzymałościowe, bodajże dzieci w wieku 13 lat i porównano, dokonano te same testy sprawnościowe w odniesieniu do współczesnych dzieci. Okazuje się, że nasze dzieci są dużo mniej sprawne niż dzieci w tym samym wieku przed wojną, przed II wojną światową. I niektórzy zwracają na to uwagę. To jest właśnie efekt tego dzisiaj siedzenia przy komputerach, siedzenia przy smartfonach, przed telewizorami i chociażby ograniczania aktywności fizycznej młodego pokolenia. A zatem możemy tutaj znaleźć różnego rodzaju konsekwencje tego stanu rzeczy. Od rozwoju fizycznego, o którym powiedziałem, ale po rzeczy bardziej istotne, myślę, bardziej ważne, dotyczące kształtowania się tożsamości młodego pokolenia, kształtowania się ich światopoglądów, systemów wartości, postaw wobec świata. Ponieważ ten tradycyjny dyskurs wychowawczy, no jeszcze może w moim pokoleniu, na pewno wcześniej, w rodzinie, był przede wszystkim oparty na osobowej narracji rodziców, tak jak pani powiedziała, innych osób znaczących, może autorytetów, na przekazie tradycji. Dzisiaj właściwie kompletnie się zmienił. On nie przystaje do naszych czasów w kontekście tych przekazów i zawartych w nich dyskursów obecnych w mediach, w których uczestniczy młode pokolenie. To jest jakby zasadnicze pytanie. Co dzisiaj wpływa na młode pokolenie? Kto ich wykonuje? Kto ich wychowuje? Kto jest autorytetem dla młodego pokolenia? Mówimy, że dzisiaj jest kryzys autorytetów. Autorytetu rodziny, autorytetu szkoły, nawet autorytetu kościoła. Dzisiaj osobowe autorytety instytucjonalne są podważane. Ale pytanie, co w takim razie wpływa na młode pokolenie?
Czy panie Tomku, czyli z tego rozumiem, że przestrzeń tej rodziny jest coraz mniejsza, tak?
Można tutaj zaobserwować przede wszystkim kurczenie się czasu, takiego czasu wspólnego dla rodziny.
No to czyli to kurczenie się, tak? Kurczy się ten czas takiej rodziny.
Czas wspólny. Coraz mniej jest wspólnego czasu.
Przestrzeń może jest coraz większa, mieszkania, domy, warunki jakieś, ale ten wspólny czas.
Można powiedzieć, że kurczy się także kultura rodzinna, czyli to, co razem robimy, ten etos wartości, obcowanie ze sobą, rozmowy, tego jest coraz mniej. Dlaczego? No bo znam takie przykłady, że w danej rodzinie każdy ma swój pokój, w pokoju ma swój telewizor, ma swój komputer, swojego smartfona i właściwie członkowie rodziny dzwonią do siebie, bo nie mają czasu, żeby ze sobą się spotkać. Dzisiaj czasami jak patrzymy, co robią ludzie, obiad rodzinny. Zaobserwowałem kiedyś w jednej z restauracji. Przychodzi rodzina, niedziela, no pięknie, że chcą się ze sobą spotkać. Zamawiają obiad i co się dzieje? Przez cały obiad wszyscy członkowie rodziny mają wyjęte swoje smartfony i czegoś tam szukają, coś tam robią, coś tam czytają i to był taki, no można powiedzieć, troszeczkę w skrzywionym zwierciadle obiad, niedzielny obiad współczesnej rodziny. A zatem tak jak pani zauważyła, kurczy się ten czas wspólny rodziny, ta przestrzeń wspólna, kulturowa rodziny jest coraz mniejsza. Indywidualizacja jest szerokim procesem obserwowanym w dzisiejszym świecie. Każdy ma jakieś, nawet w obrębie tego świata rodzinnego, ma swój mikroświat odrębny, w którym prowadzi swoje jakby trochę prywatne życie.
Panie Tomku, na to może taki przykład, który w tej chwili przypomniał mi się, związany właśnie z radiem. Dzwoniła kiedyś w nocy, czy późnym wieczorem, chyba w nocy to było, dzwoniła pani do radia, zadzwoniła, rozmowy i nagle okazuje się, że wynika z tej rozmowy telefonicznej tutaj, ze Stanów, to był telefon ze Stanów, że nagle do tego pokoju, w którym jest ta babcia i ciocia, bo to była babcia i ciocia, zadzwoniły do radia, nagle zbiega się mama, tata, brat, jeden, drugi i wszyscy się trzymają i spotykają się w tym byli rozproszeni. I nagle usłyszeli głos tej cioci i to ich to potem myślę, że to było coś bardzo ciekawego dla mnie osobiście, że jednak potrzeba jakiegoś takiego elementu rodzinnego, który nas scala. No tutaj wyraźnie scalił nas ten przekaz.
Tak, nawet
wszyscy słuchali, a jeżeli teraz nie słuchają wszyscy tego radia, bo każdy będąc w tym swoim pokoju gdzieś tam cichutko pewnie miał radio, skoro usłyszeli się nawzajem i sami byli zdziwieni, że nagle się znajdują w tym pomieszczeniu u tej cioci i babci, bo to dokładnie było ciocia i babcia. No więc to jest szansa. Ja tak mówię, bo pan taką czarną jakąś rozpacz we mnie wzbudził, że to no właściwie nie możemy sobie pomóc. Więc
musimy zrozumieć, na czym polegają te przemiany, bo one, jak widać, dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców. My wszyscy podlegamy tym przemianom i tym procesom, tej transformacji środowiska rodzinnego i w związku z tym pozostaje pytanie, co w takim razie robić? Jak szukać tej wspólnoty rodzinnej? Jak ją budować? Jak ją wzmacniać i w jaki sposób właśnie podtrzymywać kontakt, w jaki sposób współdziałać, w jaki sposób wspierać się nawzajem, w jaki sposób podtrzymywać dialog wewnątrz rodziny. Ja myślę, że to będzie dobry temat na kolejną audycję.
Kolejna audycja. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja trwa jeszcze. Zapraszam do telefonów. Podaję telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla południowej końcówka 56, taki sam numer. W naszej rodzinie 536 600 100 i drugi końcówka 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi z końcówką 66. I oczywiście USA i Kanadę pozdrawiamy, tym bardziej, że czasami słuchamy. Mamy już pierwszy telefon, panie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim rozmawiamy?
Witam, Leszek z Wrocławia, witam serdecznie Państwa w studiu i wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy.
No dziękuję za bardzo ważny i ciekawy temat właśnie teraz, w tych naszych nieszczęsnych czasach, dlatego że tutaj pan doktor zadał bardzo istotne pytanie, no co robić, dlatego że w momencie, kiedy dziecko ma dostęp do internetu, to w tym momencie, jeśli rodzice nie rozumieją, co się w tym momencie dzieje, że internet zaczyna wychowywać to dziecko, a nie oni, jeśli nie zaczną coś robić, to oni już w tym momencie przegrali i dlatego już nie będą się mogli dogadać z tym dzieckiem, bo trzeba pamiętać, i to nie mój jakiś tam wymysł, tylko nawet tu w felietonach w Radiu Maryja, w bardzo ciekawych felietonach właśnie w środy pani Bobuli z Krakowa, właśnie była mowa na temat internetu, że on jest kontrolowany i to dokładnie przez te siły, między innymi LGBT, on jest cenzurowany. I nawet treści, przykładowo zwykła informacja. Przeciętny człowiek w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że dzisiaj nawet zwykła informacja, pozornie niewinna, jest tak skonstruowana, żeby oddziaływać psychologicznie na człowieka, zwłaszcza na małe dziecko, które jeszcze niewiele wie i niewiele rozumie. No przykładowo informacja taka, która zawiera określenie zaostrzenie aborcji, prawda? Czyli od razu z tego wynika, że zaostrzenie to jest coś złego, czyli że ochrona życia jest czymś złym i to już w ten sposób się wychowuje od małego i tak ludzie będą później myśleć, oni się później nie mogą, bo później stąd ta przepaść między pokoleniami. Nie możemy się dogadać, dlatego trzeba po prostu zdecydować się, czy to my wychowujemy dziecko, czy internet, bo niestety, ale to tylko teoria, że internet jest taki wspaniały, że tu mnóstwo informacji i tak dalej. No niestety on jest cenzurowany i dokładnie kontrolowany i on jest, można powiedzieć, ma jeden taki profil. Jeśli rodzina chce być katolicka, no to musi wybrać, czy daje dziecku przykładowo, no, powiedzmy tak, określmy to, Słowo Boże i treści takie pozytywne, budujące, czy daje internet, a internet jest, nawet jeśli tam są jakieś, prawda, strony takie ewangelizacyjne, no to nie bądźmy naiwni, no przecież jak które dziecko będzie szukać sobie stron z takimi treściami, no zawsze wybierze coś innego, bo 99% to jest dokładnie antyewangelizacja.
Panie
no,
Leszku,
ode mnie dziękuję
Panie
za
Leszku,
słuchanie.
Panie Leszku, bardzo dziękujemy za to.
Jedno słowo komentarza. W 2000 roku policzono, że jest miliard stron internetowych. Jaka była zawartość? Połowa zawierała strony z treściami pornograficznymi. Dzisiaj tych stron jest 3/4. w ogólnej liczbie stron internetowych.
Jak zawsze pan Tomek przeraża. Mamy kolejny telefon.
To są
panie profesorze, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, mówi Ewa z Krakowa.
Witamy.
Ja jak najbardziej zgadzam się tutaj z tymi treściami, które zostały poruszone. Są one według mnie niezwykle ważne i może ja troszeczkę tak nietypowo zabiorę głos w sprawie samej formuły tej audycji. Otóż uważam, że niektóre z tych tematów są tak istotne, że według mnie powinny być realizowane w sposób taki cykliczny, nie tylko w jednej audycji, ale nawet w dwóch albo trzech audycjach, może realizowanych raz w miesiącu, tak jak pozwalają jakieś możliwości.
Pani Ewo, dziękuję tak. bardzo. Już pani mówię. Audycja porady pedagoga, psychologa jest właściwie cykliczna. Treści są cykliczne. Wiadomo, porady pedagoga, psychologa od początku trwania Radia Maryja. Pani Ewo, bardzo dziękuję za ten głos, ale my wpisujemy się. Mam nadzieję, że pani będzie nas częściej słuchała. Pan Tomek Biernat.
Ten cykl tak. kontynuować.
Pan Tomek, pan profesor Tomasz Biernat ma audycje już zaprogramowane na cały rok i myślę, że ten jego bogaty zasób wiedzy podzieli się z nami tym. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, serdecznie witam. Bernadeta z Małopolski.
Witamy.
Obecnie. Ja jestem osobą, która pracowała z młodzieżą. Dużo, trudną, różną. I jedno tylko powiem, obserwując teraz młodsze pokolenie, każdy z rodziców właściwie stał się tym, żeby mieć. Dziecko w wielu rodzinach stało się też rzeczą. I po prostu dla tak zwanego świętego spokoju udostępnia się dziecku wszystko, byle go mieć z głowy. To są dzieci niekochane. Ja w tej chwili pracuję w ośrodku socjoterapii i więc jak tych rodzin dzieci przychodzą do nas. I co się okazuje? Z dzieckiem trzeba rozmawiać. Te dziewczyny chcą rozmawiać. I jeden jest najlepszy chyba, tak ja sądzę, bo ja to sprawdziłam, w rozmowie dawać przykłady, nie mówić, a nie rób, bo złe, a to tamto, tylko opowiedzieć króciuteńką historię. Wiesz, znam taką dziewczynę, która właśnie tak i tak zrobiła, teraz żałuje, teraz wyszła na dobrą drogę.
Pani Bernadetto, czas audycji się kończy. Zapraszam.
Bardzo dziękujemy za ten głos. I ja myślę, że taka audycja dotycząca przemian dzieciństwa, tego jak my patrzymy na dzieci, my rodzice dorośli, również
znajdzie się
w tym cyklu.
Panie Tomku, jesteśmy w rodzinie. Wiem, że pan zamierzał jeszcze tak rodzinnie tutaj poruszyć taki rodzinny temat.
Tak, chciałbym, korzystając z okazji, przekazać serdeczne życzenia moim rodzicom, mojej mamie Jadwidze i mojemu tacie Tadeuszowi, bo w tych dniach obydwoje mieli urodziny. Życzę wam, kochani rodzice, dużo zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa Bożego.
Proszę państwa.
W swoim imieniu i imieniu mojego rodzeństwa.
Ja dołączam się jeszcze w imieniu Radia Maryja i moim własnym, dzięki tej współpracy z panem profesorem Tomaszem Biernatem, który od wielu, wielu lat już z nami współpracuje. Jeszcze był panem magistrem.
Tak, teraz na początku już, tak było.
A teraz jest profesorem, także proszę państwa, rozwijamy się wszyscy. Bardzo dziękujemy. Czas dzisiejszej audycji dobiegł końca. Panu Leszkowi, pani Ewie, pani Bernadecie, bardzo, bardzo dziękujemy za głos. Krótki, przepraszam, że przerywałam, ale chciałabym, żeby każdy powiedział słowo, które ma do przekazania, żebyśmy dzielili się tą radością, czy nawet jakimiś swoimi spostrzeżeniami.
I do zobaczenia za miesiąc.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tak, z Panem Bogiem.